Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Sideways the City Google Couldn't Buy to reportażowa analiza nieudanego przedsięwzięcia Sidewalk Labs, spółki powiązanej z Google, która zamierzała współtworzyć zaawansowaną technologicznie dzielnicę Quayside nad wodą w Toronto. Josh O'Kane, reporter technologiczny kanadyjskiego dziennika The Globe and Mail, śledził sprawę od jej początku i przedstawia ją jako zderzenie korporacyjnej wizji miasta przyszłości z zasadami demokracji lokalnej, planowania przestrzennego i ochrony prywatności. Książka należy jednocześnie do literatury o technologii, polityce publicznej, urbanistyce oraz biznesie. Jej osią nie jest wyłącznie anulowanie projektu, lecz proces, w którym obietnice lepszego transportu, ekologicznych budynków i cyfrowych usług zaczęły budzić pytania o kontrolę nad ziemią, infrastrukturą oraz danymi mieszkańców. Autor pokazuje rolę Waterfront Toronto, władz różnych szczebli, aktywistów i menedżerów. Celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego kapitał, rozpoznawalna marka i technologiczne ambicje nie wystarczyły, by zdobyć społeczną legitymację dla tak głębokiej ingerencji w miejską przestrzeń. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projekt Quayside jako test granic korporacyjnego miasta. Punktem wyjścia książki jest propozycja stworzenia w Toronto dzielnicy, która miała demonstrować możliwości miejskich technologii. Sidewalk Labs przedstawiało rozwiązania dotyczące budownictwa, mobilności, efektywności energetycznej i usług cyfrowych jako pakiet poprawiający codzienne życie. O'Kane analizuje jednak projekt nie jako neutralny zestaw innowacji, ale jako próbę uzyskania wpływu na reguły kształtowania miasta. W urbanistyce decyzje o gruncie, ulicach, budynkach i usługach publicznych rozdzielają koszty oraz korzyści między mieszkańców, właścicieli, przedsiębiorstwa i władze. Dlatego pytanie o to, kto projektuje system, jest równie ważne jak pytanie o jego techniczną sprawność. Książka pokazuje, że atrakcyjna wizja inteligentnej dzielnicy nie usuwa konfliktów politycznych, lecz może je zaostrzać, gdy prywatna firma chce jednocześnie dostarczać narzędzia, zarządzać platformą i uczestniczyć w planowaniu. Toronto staje się tu konkretnym studium przypadku, a nie prostą opowieścią o niechęci wobec postępu. Autor pozwala dostrzec różnicę między wdrożeniem pojedynczej usługi cyfrowej a budowaniem całego środowiska życia. W drugim przypadku technologia określa nie tylko wygodę użytkownika, ale też zasady nadzoru, odpowiedzialności i dostępu do miejskich zasobów. Po drugie, dane mieszkańców i problem zamiany przestrzeni publicznej w produkt, jednym z najważniejszych wymiarów opisywanego sporu, jest gromadzenie danych w przestrzeni miejskiej. Cyfrowe systemy mogą pomagać mierzyć ruch, zużycie energii czy funkcjonowanie infrastruktury, ale równocześnie tworzą informacje o zachowaniach ludzi. O'Kane wskazuje, że w projekcie Sidewalk Labs kwestia danych nie była dodatkiem do architektury, lecz elementem modelu działania firmy technologicznej. To rodziło pytania o zgodę, własność, dostęp, anonimowość oraz możliwość późniejszego wykorzystania informacji. Książka nie sprowadza obaw do prostego przekonania, że każda technologia obserwuje mieszkańców. Wyjaśnia raczej, dlaczego zaufanie wymaga jasnych zasad ustalonych przed wdrożeniem systemu, a nie dopiero po jego uruchomieniu. W mieście trudno też mówić o w pełni dobrowolnej zgodzie, ponieważ ulice, chodniki i transport są wspólną koniecznością, a nie usługą, z której można łatwo zrezygnować. Autor łączy więc prywatność z nierównością sił między globalną korporacją a lokalną społecznością. Analiza Quayside przypomina, że dane mogą być źródłem publicznej wiedzy, lecz nie powinny automatycznie stawać się paliwem dla prywatnych patentów, produktów i przewagi rynkowej. Decyzje o ich zarządzaniu są decyzjami politycznymi. Po trzecie, coraz większe żądania kontroli podważyły pierwotną obietnicę partnerstwa. Książka opisuje dynamikę, w której ambitny projekt nie zatrzymał się na początkowo wyznaczonym obszarze i zakresie. Według relacji O'Kane'a Sidewalk Labs dążyło do większej przestrzeni, szerszych uprawnień oraz większego dostępu do danych. Ten mechanizm jest kluczowy dla zrozumienia porażki, ponieważ zmieniał znaczenie pierwotnego partnerstwa z Waterfront Toronto. W negocjacjach publiczno-prywatnych szczególne znaczenie ma precyzyjne określenie mandatu partnera, kontroli nad majątkiem publicznym i podziału ryzyka. Gdy zakres projektu rośnie, bez równoległego wzmocnienia przejrzystości oraz rozliczalności, obietnica innowacji może zostać odebrana jako próba przejęcia wpływu. O'Kane pokazuje, że potrzeba ekspansji wynikała także z logiki firm technologicznych, dla których skala, integracja usług i możliwość rozbijania własności intelektualnej mają zasadniczą wartość. Logika ta nie musi jednak odpowiadać logice miasta, które powinno brać pod uwagę trwałość instytucji, dostępność mieszkań, prawa obywateli i zmieniające się władze. Niepowodzenie Quaisida ilustruje zatem praktyczną zasadę planowania innowator. Nie może sam ustalać granic swojej roli. Im większy wpływ prywatnego podmiotu na przestrzeń wspólną, tym silniejsze muszą być publiczne warunki, nadzór i możliwość sprzeciwu. Po czwarte, lokalny sprzeciw jako realna siła w sporze z Big Tech, Sideways przedstawia działania krytyków projektu jako ważny czynnik polityczny, a nie marginalną przeszkodę wobec modernizacji. Mieszkańcy, eksperci, działacze i osoby zajmujące się prawami cyfrowymi kwestionowali założenia przedsięwzięcia, jego procedury oraz konsekwencje dla Toronto. Autor podkreśla, że publiczny sprzeciw sam w sobie nie był jedyną formalną przyczyną zakończenia projektu, lecz zmienił warunki, w których stał się on mniej opłacalny i trudniejszy do obrony. To istotne rozróżnienie. Obywatelska krytyka działa nie tylko przez bezpośrednie zablokowanie decyzji, ale także przez podnoszenie kosztów reputacyjnych. Wymuszanie odpowiedzi instytucji i ujawnianie problemów, które wcześniej pozostawały technicznym szczegółem. Książka pokazuje, że skuteczna kontrola władzy korporacyjnej wymaga połączenia lokalnej wiedzy z rozumieniem prawa, finansów oraz technologii. Wartość tego przykładu wykracza poza Kanadę. Wielkie firmy często dysponują specjalistami, kapitałem i zdolnością do przedstawiania własnych rozwiązań jako nieuniknionych. Debata wokół Quaisida dowodzi natomiast, że mieszkańcy mogą pytać nie tylko o to, czy projekt jest nowoczesny, ale również komu służy. Kto poniesie ryzyko i jakie prawa będą chronione? O'Kane nie idealizuje polityki miejskiej, lecz pokazuje jej konieczną rolę jako pola sporu i rozliczania decyzji. Na koniec. Porażka Cideval Labs i szersze ograniczenia technologicznego ekspansjonizmu. O'Kane umieszcza historię Toronto w szerszym kontekście rosnącego sceptycyzmu wobec ekspansji największych firm technologicznych. Przywołuje również konflikty związane z innymi ambitnymi inicjatywami korporacyjnymi, aby zaznaczyć, że Quaisida nie było odosobnionym przypadkiem. Wspólny problem polega na przekonaniu, że zasoby finansowe, marka i obietnica miejsc pracy lub innowacji zapewnią społeczną akceptację. Książka pokazuje ograniczenie tego założenia. Miasta nie są pustymi terenami do testowania modeli biznesowych, lecz złożonymi wspólnotami z historią, prawem, instytucjami i sprzecznymi potrzebami. W tym sensie porażka Cideval Labs jest lekcją o granicach technologicznego rozwiązania problemów społecznych. Narzędzia cyfrowe mogą wspierać administrację, ale nie rozstrzygną samodzielnie, jaką cenę mieszkańcy powinni płacić za wygodę, jakie informacje mają pozostawać prywatne, ani kto ma czerpać korzyści z rozwoju gruntu. Autor zwraca uwagę na nierównowagę czasu korporacji. Mogą przeczekać nieudane inicjatywy i próbować ponownie w innych miejscach. Podczas gdy miasta muszą żyć z długofalowymi skutkami umów i inwestycji. Dlatego książka zachęca do trwałych reguł ochrony interesu publicznego, zamiast polegania na dobrej woli pojedynczego przedsiębiorstwa. Podsumowując, Sideways będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych technologią, samorządem, urbanistyką, ochroną prywatności i współczesną władzą gospodarczą. Skorzystają z niej także czytelnicy reportaży biznesowych, ponieważ O'Kane przedstawia konflikt poprzez decyzje instytucji, negocjacje i rywalizację silnych osobowości, a nie przez abstrakcyjne hasła o cyfrowej transformacji dla osób pracujących w administracji. Projektowaniu miast lub sektorze technologicznym książka daje użyteczne ostrzeżenie, dobre rozwiązanie techniczne nie zastępuje publicznego mandatu, klarownych zasad danych ani wiarygodnego procesu konsultacji. Czytelnik otrzymuje też narzędzia do bardziej precyzyjnego oceniania podobnych projektów. Warto pytać, jaki jest rzeczywisty zakres władzy partnera prywatnego, kto kontroluje informacje, czy warunki mogą się zmieniać oraz czy mieszkańcy mają wpływ na reguły obowiązujące w ich otoczeniu. Na tle wielu książek o Big Tech pozycja O'Kane wyróżnia się skupieniem na materialnej przestrzeni miasta. Nie opisuje wyłącznie platform internetowych, algorytmów czy rynku reklamowego. Pokazuje, jak model oparty na danych może wejść w kontakt z gruntami, budynkami, ulicami i lokalną demokracją. Zarazem nie jest to podręcznik urbanistyki ani prosty akt oskarżenia wobec technologii. To udokumentowana opowieść o tym, dlaczego ambitna korporacyjna wizja przegrała z pytaniami o odpowiedzialność, granice kontroli i prawo mieszkańców do współdecydowania o mieście. Jeśli chcesz nas wesprzeć Josh on Mir Treśniewe, Kane, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.